Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy i zapraszamy w niedzielny poranek. Możemy odetchnąć z ulgą. Szczyt zachorowań na grypę już za nami. Czas więc na pierwsze podsumowania.
Tej grypy mieliśmy nieco więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Szacujemy, że mniej więcej ten wzrost kształtował się na poziomie 9%.
Ilu Wielkopolan przechorowało grypę, powiemy na początku naszego programu.
Z wiekiem rośnie zagrożenie półpaśćcem. To bardzo bolesna choroba.
Ten ból półpaścowy nie u każdego występuje. Jeśli jednak on wystąpi, to są potworne bóle.
Dlatego będziemy zachęcać do szczepień.
W tym tygodniu obchodziliśmy Światowy Dzień Słuchu. Zapytamy, co powoduje, że gorzej słyszymy.
Różnego rodzaju choroby przyczyniają się do utraty słuchu, ostre zapalenia ucha, zewnętrznego, wewnętrznego, środkowego, to też się tutaj przyczynia.
Kluczowe jest systematyczne kontrolowanie słuchu u specjalistów.
Na koniec powiemy o otyłości Polaków. Także dzieci, realizowany w Poznaniu program, daje efekty.
Widzę u części pacjentów, którzy rzeczywiście zaczynają wprowadzać te zmiany i one wpływają na ich parametry, te wagowo-wzrostowe chociażby. Inne samopoczucie, inną energię przy wejściu do gabinetu.
Zapraszamy na pół godziny z Wielkopolską Medycyną.
Magazyn na zdrowie.
Ponad 27 tysięcy Wielkopolan zachorowało w lutym na grypę. To ponad 6 tysięcy więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Grypa w tym sezonie bardziej dokuczyła mieszkańcom regionu, ale są też pozytywne informacje. Więcej osób zaszczepiło się przeciwko tej chorobie.
W aglomeracji poznańskiej zrobił to co 10 mieszkaniec w poprzednich sezonach. Ta liczba była o prawie połowę niższa. O tegorocznym sezonie grypowym rozmawiam z szefem epidemiologii poznańskiego sanepidu Jarosławem Gumiennym.
Jakie były ostatnie miesiące? Jeśli spojrzymy na dane od października do końca lutego, to z całą pewnością wysuwa się zasadniczy wniosek, że tej grypy mieliśmy nieco więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Szacujemy, że mniej więcej ten wzrost kształtował się na poziomie 9%. Największą liczbę zachorowań w systemie nadzoru epidemiologicznego odnotowaliśmy między połową stycznia a połową lutego, przy czym okres kulminacji przypadł na przełom stycznia i lutego. Co pewnie nie dziwi, najczęściej chorowały dzieci i młodzież do 19 roku życia, no i osoby starsze, 60+. Natomiast z pozytywnych informacji, które powoli już wyciągamy, przymierzając się do podsumowania bieżącego sezonu epidemicznego, to można wylistować trzy zasadnicze elementy. Pierwszy, zdecydowane zwiększenie zainteresowania szczepieniami ochronnymi przeciwko grypie. Ten wzrost szacujemy na poziomie 30%. Nie tylko w skali aglomeracji poznańskiej, ale również w skali całego kraju. Drugi ważny wniosek, dwukrotne zmniejszenie liczby hospitalizacji sezon do sezonu. I trzeci wniosek, utrzymująca się na zbliżonym poziomie liczba zgonów, które, co szczególnie warto podkreślić, dotyczą populacji szczególnie obciążonej, czyli myślę tutaj o osobach starszych. Zarówno mediana, jak i średnia wieku przypadała na 80-81 rok życia.
Czyli myślimy już trochę o grypie przed sezonem, można powiedzieć, tak?
Zdecydowanie i to jest bardzo pozytywna informacja. Ja myślę, że swoje też zrobiła kampania Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jesień bez infekcji. W pierwszych tygodniach września zaczęliśmy intensywnie mówić o tym, jak przygotować się do sezonu infekcyjnego. No i można powiedzieć, że dzisiaj zbieramy tego żniwo i owoce.
Otworzyły się także punkty w aptekach szczepień w większej liczbie niż wcześniej. To pewnie ta dostępność też poprawiła te statystyki dotyczące wyszczepiania.
Ja myślę, że to był jeden z ważniejszych kamieni milowych w ochronie zdrowia publicznego, czyli umożliwienie realizowania profilaktycznych szczepień ochronnych na znacznie większą skalę niż do tej pory w punktach aptecznych, w aptekach. No w tej chwili możemy zaszczepić się przeciwko aż 18 chorobom zakaźnym. To jest w zasadzie zjawisko niespotykane do tej pory w skali naszego kraju.
To też na pewno odciążyło gabinety lekarskie, tak?
Zdecydowanie. W pierwszej kolejności apteki charakteryzują się większą dostępnością. Nie ma kolejek. No i nie ma tych perturbacji związanych z wcześniejszą koniecznością uzyskania recepty i tak dalej. Więc z całą pewnością wcześniej były to te czynniki, które zniechęcały wszystkie te osoby, które potencjalnie były zainteresowane szczepieniem, do ostatecznej rezygnacji ze szczepienia.
Czy wiecie Państwo, kto najchętniej się szczepił? Czy tutaj się coś zmieniło w tych statystykach, że nie tylko seniorzy?
Przede wszystkim seniorzy. I to jest dobra informacja, bo tak jak powiedziałem wcześniej, jest to populacja w sposób szczególny narażona na hospitalizację, na ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia wirusem grypy. W związku z powyższym to jest bardzo dobra informacja.
A coś się zmienia, jeśli chodzi o młodszych? Świadomość rośnie?
Chciałbym. Chciałbym, żeby tak było. Tym głównym rezerwuarem zakażeń grypowych czy grypopodobnych były i są zawsze dzieci. Jeśli spojrzymy na meldunki epidemiologiczne, 20% wszystkich zachorowań to były zachorowania w populacji najmłodszych, czyli do 4 roku życia, natomiast aż 60% do 19 roku życia, więc wydaje się, że ta wyszczepialność u dzieci i młodzieży no, powinna być jeszcze wyższa niż jest w tej chwili.
Sezon potrwa tak teoretycznie do końca marca.
Ale... Do końca kwietnia. Teoretycznie do końca kwietnia.
Ale to nie znaczy, że w ciągu roku nie chorujemy na grypę.
Absolutnie. Tego typu zachorowania są notowane przez cały rok, natomiast największą popularność notujemy zachorowań między październikiem a końcem kwietnia.
Coś z tych chorób zakaźnych jeszcze budzi w tej chwili Państwa niepokój?
Myślę, że z całej tej trajektorii kilkudziesięciu jednostek chorobowych o charakterze zakaźnym, które nadzorujemy w tej chwili, no, największe nasze zainteresowanie budzi wirusowe zapalenie wątroby typu A. Jeśli spojrzymy na dane z pierwszych dwóch miesięcy tego roku i zestawimy je z analogicznym okresem roku ubiegłego, no to widzimy trzykrotny wzrost zachorowalności. Jest to w pewien sposób kontynuacja trendu z dwóch ostatnich kwartałów roku ubiegłego. Niemniej jednak no, do tej pory takich wzrostów zachorowań na ten typ wirusowego zapalenia wątroby nie notowaliśmy.
Skąd to się bierze?
No, w pierwszej kolejności powinniśmy przestrzegać takiej elementarnej, podstawowej zasady, jaką jest higiena rąk. Powinniśmy baczniej przyglądać się miejscom, w których spożywamy posiłki, unikać kontaktu z osobami, u których potwierdzono zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu A, ponieważ no, w roku ubiegłym odnotowaliśmy kilka ognisk, więc to też dowodzi, że osoby mające najbliższy kontakt z osobami zakażonymi są w sposób szczególny narażone na ryzyko zachorowania. Jeśli chodzi o wirusowe zapalenie wątroby typu A, to od dobrych kilkunastu miesięcy obserwujemy zwiększoną aktywność tego wirusa nie tylko w naszym kraju, ale też poza granicami. Tu w szczególności Czechy, Europa Zachodnia, więc to jest niejako odbicie tych trendów i tej sytuacji, którą zidentyfikowaliśmy no, grubo ponad rok temu.
Akcja profilaktyka.
Za nami tydzień wiedzy o półpaścu, przed nami okres wzmożonych zachorowań na tę chorobę. Według danych Centrum E-Zdrowie w Polsce rozpoznaje się do 142 tysięcy przypadków półpaśca rocznie.
Sezon zachorowań trwa przez cały rok, choć w 2025 najwięcej osób chorowało pomiędzy majem a październikiem. Półpasiec zagraża nam wszystkim, może grozić poważnymi schorzeniami, a jest skuteczny sposób, by się zabezpieczyć przed zachorowaniem. I o tym między innymi rozmawiam z profesor Iwoną Mozer-Licewską, ordynator oddziału zakaźnego Szpitala Miejskiego imienia Strusia w Poznaniu.
Zaskakująca pierwsza informacja jest taka, że właściwie każdy z nas, prawie każdy z nas tego wirusa w sobie ma.
Tak, to wynika z biologii wirusa. VZV, czyli varicella zoster wirus, czyli wirus półpaśca i ospy wiecznej, to ta sama grupa. Cechą charakterystyczną tych wirusów jest to, że one się integrują z komórką gospodarza. W związku z czym to zakażenie jest dożywotnie. Większość z nas przebyła ospę wietrzną. Po przechorowaniu ten wirus jest zdeponowany w zwojach nerwowych, czuciowych i przy spadku odporności daje o sobie znać między innymi w postaci półpaśca.
Skoro ten wirus jest ukryty w tych zwojach nerwowych, to znaczy, że on później, jeżeli dochodzi do jego aktywacji i może wywoływać różne neurologiczne objawy?
Też, ale najczęściej są to objawy skórne. Najczęściej reaktywacja tego wirusa ma w jakichś specyficznych okolicznościach, na przykład przy spadku odporności. Wtedy ten wirus zostaje transferowany do poszczególnych obszarów skóry. Zwykle wcześniej chory odczuwa ból, pieczenie, jakąś przeczulicę, taką nadwrażliwość, po czym pojawiają się takie skupiska drobnych pęcherzyków, które się tak girlandowato układają. Najczęściej to jest lokalizacja wzdłuż przebiegu nerwów czuciowych międzyżebrowych. Ale mamy też inne lokalizacje, szczególnie niebezpieczne, jeśli dotyczą one ośrodkowego układu nerwowego czy narządów wzroku. Wtedy mamy do czynienia z zajęciem gałązki ocznej nerwu trójdzielnego i może dochodzić do różnych poważnych powikłań, takich jak zapalenie naczyniówki, tęczówki, a bardzo niebezpieczne uszkodzenie rogówki, co może skutkować utratą wzroku. Bardzo także niebezpieczną lokalizacją jest ośrodkowy układ nerwowy, czyli zapalenie opon mózgowodzeniowych i mózgu. I chorzy z takim rozpoznaniem do nas trafiali. Tutaj zakres objawów to jest bardzo różny. Zaburzenia równowagi, to są porażenia nerwów, to jest silny ból i światłowstręt, to mogą być niedowłady i wtedy rozpoznanie opiera się na badaniu płynu mózgowodzeniowego, który się pobiera podczas punkcji lędźwiowej.
Czyli w tym przypadku diagnostyka jest dużo trudniejsza.
Jeśli chodzi o lokalizację taką skórną i też gałązki ocznej nerwu twarzowego, to optycznie to widać, że są te pęcherzyki usytuowane na powiece, na czole na przykład, na policzku. Dużo trudniej jest rozpoznać, jeśli nie ma wykwitów patologicznych, takich zewnętrznych, zapalenie opon mózgowodzeniowych o tej etiologii. I tutaj taką wielką zdobyczą medycyny są właśnie te badania, gdzie ten czynnik sprawczy może być już zidentyfikowany w ciągu pół godziny. Na przykład nasze laboratorium doskonale te badania wykonuje i ocenia.
Czy jest możliwość taka, że chory ignoruje te wszystkie objawy i przechodzi po upaśćce?
To się zdarza raczej incydentalnie. Też trzeba podkreślić, że ten ból neuropatyczny, ten ból półpaścowy nie u każdego występuje. Jeśli jednak on wystąpi, to są potworne bóle i to często nie ma poprawy po standardowych środkach przeciwbólowych. Ten ból neuropatyczny może utrzymywać się wiele miesięcy. Mieliśmy pacjenta, gdzie do roku się utrzymywał. Tutaj postępowanie przeciwbólowe jest bardzo trudne i nierzadko nie odnosimy jakichś spektakularnych rezultatów.
Ta grupa ryzyka jest coraz większa. Przede wszystkim ten wiek 50+, plus właśnie osoby z różnymi chorobami przewlekłymi. Czy to oznacza, że tego półpaśca będzie coraz więcej?
Tak, albowiem jak się szacuje, ponad 99% społeczeństwa piątej dekady życia przebyło ospę wieczną, a zatem eksperci rokują, że podatność na półpaścic może dotyczyć wielu milionów ludzi. Stąd też taka bardzo istotna jest profilaktyka. I tutaj mamy oręż, szczepionka białkowa, rekombinowana, która zawiera taki booster, który potęguje, wzmacnia formułowanie się odporności immunologicznej. Przechorowanie półpaścica nie zostawia trwałej odporności. Stąd osoby, które przechorowały, a mają to ryzyko wkalkulowane w stan swojego zdrowia, warto, żeby z tej opcji szczepionkowej skorzystały.
Skuteczność tej szczepionki jest oceniana bardzo wysoko. Jest darmowa dla seniorów 65+, mających choroby współistniejące i refundowana w 50% dla osób po 18 roku życia, mających niektóre schorzenia. Teraz muzyczna przerwa, po niej wracamy.
Nad morzem. Jest piątek i nadzieja, że wydarzy się coś, czego się nie da zapomnieć. Choć parę takich chwil, których się nie da zapomnieć. Just jump in the pool.
nas trzyma tu.
Gdy świat nie daje zasnąć, znów liczą się te dni, które ciągle przed nami.
Magazyn na zdrowie.
Ponad 800 tysięcy Polaków żyje z niedosłuchem. Ważna jest profilaktyka, czyli regularne kontrole i unikanie nadmiernego hałasu.
W Polsce wszystkie dzieci przechodzą badanie słuchu tuż po urodzeniu w ramach programu powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków. Później sami przyczyniamy się do problemów ze słuchem. O słuchu Polaków mówią profesor Dorota Chojan-Jezierska z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i protetyk słuchu Martyna Panek.
Żyjemy w takim środowisku akustycznym na co dzień, że no niestety ten nasz słuch coraz więcej jest nadwyrężany. Zdecydowanie tak. Mamy i środowiska takie życia codziennego, pracy zawodowej. Bardzo kiepsko jest i coraz częściej mówimy o tym, że stosowanie odtwarzaczy osobistych wśród młodych ludzi to jest duży problem. Oni może nie mają w tej chwili przesunięcia progu słuchowego, nie zdają sobie z tego sprawy, co może być za kilka lat.
Jeśli chodzi o kwestię słuchu, to dotyka to coraz młodszych. Jest to spowodowane i środowiskiem, w jakim żyjemy, jednak ilość samochodów jest coraz większa, nie coraz mniejsza, także hałas nam towarzyszy. Jak widzimy, też młodsze pokolenie w tych słuchawkach chodzą, wcale nie trzeba być blisko nich, żeby słyszeć, czego tam słuchają. No ale także różnego rodzaju choroby przyczyniają się do utraty słuchu, ostre zapalenia ucha zewnętrznego, wewnętrznego, środkowego, to też się tutaj przyczynia, czy inne schorzenia, czy na podłożu immunologicznym, właśnie środowiskowym. To jest niestety teraz problem, uważam, choroba taka się troszeczkę robi cywilizacyjna, że faktycznie o ten słuch no, trzeba troszeczkę zadbać.
Ale generalnie z wiekiem ten ubytek mamy coraz większy.
Jest to, że tak powiem, naturalne i logiczne, bo cały nasz organizm słabnie, także większość tych niedosłuchów u osób starszych wiąże się po prostu z osłabieniem układu słuchowego.
Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, no to można powiedzieć, że około 25-30% spokojnie ma wady słuchu.
Przede wszystkim Aparat słuchowy to już jest w chwili, kiedy ten niedosłuch wystąpił, o czym ja ubolewam, mało się mówi. Można temu spróbować zapobiec profilaktyką. Kontrolne badania słuchu, które nie tylko w momencie, kiedy już nie słyszę, ale też kontrolne badania słuchu tak naprawdę regularnie wykonywane chociażby raz na rok, po 40 roku życia, raz na rok, raz na dwa lata, jeśli ktoś faktycznie nie może sobie raz w roku pozwolić na to, ale także taka ochrona słuchu, typu noszenie ochronników przeciwhałasowych, jak jesteśmy na przykład na jakichś głośnych koncertach, czy też dbanie o uszy, nie odwlekanie wizyt u lekarza, specjalisty, otolaryngologa w kwestii na przykład zapalenia ucha, jakiegoś bólu, jeśli ktoś odczuwa jakieś zatykanie się ucha podczas startu czy lądowania samolotu oraz jakiś ból, powinien się zgłosić do lekarza, może być to związane chociażby z funkcjonowaniem ucha środkowego, może jakaś niedrożność trąbki słuchowej, to warto zbadać.
Też często po pływaniu, prawda?
Po pływaniu również zalega nam woda i tam się tworzą różne stany zapalne jak najbardziej.
Niestety jest to jeszcze ciągle problem, jeżeli chodzi o noszenie aparatów słuchowych chętnie, właśnie ze względu na to, że staramy się jako protetycy słuchu pacjentów przekonać do tego, że mogą poprawić sobie komfort życia, ale niestety przydałaby się w naszym odczuciu taka duża społeczna akcja zachęcająca do tego, że ten aparat słuchowy jest dodatkiem właśnie poprawiającym jakość życia przede wszystkim. Żebyśmy mogli, jeżeli mogę tak powiedzieć, traktować aparat słuchowy jak pewien element życia, tak jak okulary. To są dwa aspekty. Właśnie i podniesienie świadomości, no i pewnego rodzaju wstydu, jednak krępacji tego, że pacjenci chcieliby, żeby aparat był jak najbardziej dyskretny, a przy tym, żeby jak najlepiej spełniał swoją funkcję. W tej chwili, jeżeli chodzi o technologię i o możliwości rynku aparatów słuchowych, one są ogromne. Nie myślę tu tylko o samych aparatach słuchowych, ale także o różnego rodzaju systemach wspomagających słyszenie. Mamy naprawdę bardzo szeroki wybór, mamy wiele firm producenckich, które mogą praktycznie pomóc w różnych sytuacjach i zarówno małym dzieciom i osobom dorosłym, osobom starszym. Kiedyś to był duży problem z jakością przetwarzanego dźwięku przez aparat słuchowy. Pacjenci nie zawsze go tolerowali, szczególnie własny głos. W tej chwili nie mamy takiego problemu. I aparaty słuchowe, i możliwość poprawnego dopasowania, tutaj już przede wszystkim rola protetyków słuchu, rozwiązuje ten problem. Pacjenci oczekują, korzystając z aparatu słuchowego, że będą lepiej słyszeli. Nasze stanowisko jest, żeby oni lepiej rozumieli mowę i dzięki temu lepiej czuli się w tym najpiękniejszym okresie życia, czyli właśnie tym u osób senioralnych. Także uważam, że te badania przysiowe byłyby bardzo istotne.
Nawet ostatnio czytałam statystyki, że tam do 2050 roku wzrośnie praktycznie 2-3-krotnie niż jest obecnie. Trudno zbadać ten wskaźnik dokładnie. Mam wrażenie, że szybciej się ktoś zgłosi ze wzrokiem, że nie dowidzi, niż ze słuchem. Taki realny wskaźnik nie jest zmierzony, no bo za późno się zgłaszamy, a czy za późno w ogóle się pacjenci nie zgłaszają na badania słuchu, także jest to przybliżone, jest to na pewno wartości, które można gdzieś tam znaleźć, są bardzo, bardzo przybliżone, większość z nich są niestety jeszcze niedokładne.
Na zdrowie.
W tym tygodniu przypadał też Światowy Dzień Walki z Otyłością. Od wielu lat eksperci alarmują, że otyłość staje się coraz większym problemem Polaków. Prognozy wskazują, że do 2030 roku może na nią chorować 30% społeczeństwa. Na otyłość choruje około 9 milionów osób w Polsce. Nadwaga dotyczy 3 na 5 Polaków.
Choroba otyłościowa staje się epidemią XXI wieku wśród najmłodszych. W Poznaniu we wrześniu ubiegłego roku rozpoczął się pilotaż programu leczenia dzieci i młodzieży w Wielkopolskim Centrum Pediatrii, finansowany przez Urząd Marszałkowski. Pilotaż obejmuje 200 pacjentów. Miejsca wypełniły się bardzo szybko.
Widzę u części pacjentów, którzy rzeczywiście zaczynają wprowadzać te zmiany i one wpływają na ich parametry, te wagowo-wzrostowe chociażby.
Anna Gertik-Kolasa, pediatra, endokrynolog i diabetolog dziecięcy.
Inne samopoczucie, inną energię przy wejściu do gabinetu, czyli ta psychiczna sfera choroby otyłościowej zupełnie inaczej wygląda.
We wrześniu ubiegłego roku ogłoszono nabór do programu leczenia dzieci z chorobą otyłościową. Pilotaż objął 200 dzieci.
Pierwsza grupa pacjentów pacjentów zakończyła pierwszy moduł, czyli moduł złożony z trzech wizyt specjalistycznych: lekarza, endokrynologa dziecięcego, psychologa i dietetyka. Program ten pilotażowy jest dedykowany dla 200 dzieci. Te miejsca zapełniły się w błyskawicznym tempie. To był tydzień, może dwa tygodnie. Już mamy również zapełnioną listę rezerwacyjną, jeżeli chodzi o kwalifikacje do programu.
No tak naprawdę górną granicą wieku było 17 lat, a najmłodsze dzieci to jest 4-5. Dominują nastolatki, 10, 14, 16 rok życia.
Izabela Krzyśko-Pieczka, pediatra, endokrynolog i diabetolog dziecięcy.
12 wizyt comiesięcznych, czyli 4 wizyty z dietetykiem, 4 z psychologiem, 4 z lekarzem na zmianę i jedna taka wizyta podsumowująca i dwutygodniowy turnus na oddziale rehabilitacji. I właśnie teraz w ten poniedziałek rozpoczął się pierwszy z turnusów.
Po tych pierwszych 3 miesiącach, jakie są obserwacje?
Widzimy, że taka opieka interdyscyplinarna, regularny kontakt z pacjentem i jego rodziną, właśnie skupianie się na całym środowisku rodzinnym przynosi efekt pod postacią zmiany stylu życia. U części pacjentów również już się zaczyna to przekładać na poprawę tych parametrów wagowo-wzrostowych i metabolicznych ogólnie.
Ja myślę, że najważniejsze jest to, że jest stały zespół, żeby w poradni prowadziły pacjentów te osoby, których oni już poznają w szpitalu i to faktycznie jest, bo to często pada. Czy to będzie ta pani doktor, czy to będzie ten dietetyk, czy to będzie ten psycholog, bo faktycznie już gdzieś tam jakaś relacja się nawiązuje i też już potem łatwiej na coś się umawiać i potem w jakiś sposób to egzekwować.
Trudności to logistyka, czyli comiesięczne wizyty lekarskie w ramach pilotażu i nastawienie do zmian.
To jest, myślę, że największy problem naszej pracy i też często oczekiwań naszych pacjentów, że przychodzą po gotową receptę, a niestety mamy przypadki dzieci, które nawet na lekach nie chudną, ponieważ u dzieci często to jest jedzenie emocjonalne, to jest bardzo szeroki jakby background, więc co z tego, że nie mają że mają uczucie sytości, jeśli jedzą z zupełnie innego powodu, a nie z głodu. To, co zwiększa szanse, to jest jednak pozostanie pod jakąś kontrolą przez dłuższy czas, bo też często widzimy, my mamy dużo dłuższe doświadczenie w pracy z dzieciakami z otyłością niż ten program i niż te 3 miesiące, więc bardziej odwołujemy się do naszego doświadczenia niż tych 3 miesięcy, ale na przykład bardzo często też ja widzę, że pacjenci, którzy wytrwają, gdzie rodzice się nie poddają i wracają z tym dzieckiem do specjalisty, to nawet jeśli na początku nie ma efektu, nie ma, to nagle po roku, po dwóch coś pyknie, nastolatek w końcu sam dojrzewa i rodzice mówią, już sam zaczął coś tam i to już dla mnie jest taki moment, że widzę, że to są już dzieci, które, ja już w pewnym momencie na przykład czasem mówię, że już nie muszą do mnie wracać, że już same zmiany są dla nich motywatorami, że oni się już cieszą z tych zmian, są w tym tacy ugruntowani, już mają takie te nawyki wyrobione, ale też mam poczucie, że dużo to zależy od właśnie od samozaparcia rodzica.
Motywacji,
tak, ale że też takiego, że na początku rodzice tak jakby nie odpuszczają i to w pewnym momencie...
Procentuje.
Tak, dokładnie. Ale to jest długotrwały proces i to zdecydowanie myślę, że ten rok to jest za mało.
Niezależnie od wieku dziecka, czy też nastolatka z chorobą otyłościową, najważniejsze jest nastawienie całej rodziny.
Dzieci się uczą przez przykład i nawet są badania, które pokazują, że jeśli rodzice sami nie stosują się do zaleceń, a kładą duży nacisk, żeby dzieci ich przestrzegały, to te dzieci po osiągnięciu pełnoletności zachowują się tak jak rodzice, wracają jakby do zachowań, które poznały z domu rodzinnego, więc de facto my zawsze pracujemy i mówimy, że to są zalecenia dla całej rodziny. Tak naprawdę u dzieci nie pracuje się dietą, nie pracuje się dietą redukcyjną za bardzo, pracuje się zdrowymi nawykami. Na przykład ja też bardzo często widzę po słodkich napojach, że zaczynamy pracować, że tam ograniczamy, nie wiem, czasem nawet do szklanki dziennie, czasem do jednej w tygodniu i później ja się pytam, no i co, jak tam z tym piciem kuli? A nie, już zapomniałem, już w ogóle nie piję, bo wypiłam i tak jest słodkie. I się okazuje, że jak się lekko sobie wydłużymy ten czas, mają poczucie, że nadal mogą, ale już się okazuje, że jak nie piją tego codziennie, to nagle przestaje już im to smakować.
Pilotaż ma zagwarantowane finansowanie, ale co dalej? Konieczne systemowe rozwiązania i przede wszystkim edukacja już od najmłodszych lat.
Paru specjalistów nie jest w stanie zaopiekować całej grupy dzieci, która z tym problemem się boryka i która tą chorobę otłuściową ma rozpoznaną. Bardzo istotne jest to, żeby również POZ-y jakby angażować w świadomość opieki, żeby stworzyć jakąś taką przestrzeń właśnie w podstawowej opiece zdrowotnej, gdzie się będzie edukowało i prowadzi się tak naprawdę profilaktykę choroby otyłościowej poprzez tą edukację, bo to by było najprostsze.
Tym tematem kończymy. Zapraszamy za tydzień i na naszą stronę internetową radiopoznan.fm. Tam w zakładce audycje można znaleźć wszystkie poprzednie odcinki naszego programu. Do usłyszenia.
Magazyn Na Zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.